Jak się zastanawiam nad tym tematem, to i prawnik, i katolik, to naprawdę nie za bardzo mam podstawy do tego, żeby swoim przykładem świadczyć. Przypominam sobie, bo ja urodziłem się w Częstochowie, całkiem niedawno, a urodziłem się też całkiem niedawno, bo w 81 roku, jak z bratem i z ciocią taką kochaną wchodziliśmy na wieżę jasnogórską po to, żeby strzelać z procy do tej małej wieżyczki, która jest na drugim końcu dachu bazyliki. I tym się zajmowaliśmy. Taki był nasz głęboki katolicyzm. Prawniczych tradycji w rodzinie nie mam. Prawnikiem jestem trochę bocznymi drzwiami, bo aplikacji też nie uczestniczyłem. Po jakichś tam próbach naukowych i po praktyce, po pracy w dużej kancelarii zostałem po prostu przyjęty do palestry. Jestem z tego bardzo dumny, niemniej to jest właśnie, jakby z tego miałbym świadczyć, to nie jest tego wiele. A jeszcze sobie taką przypomniałem historię, kiedy byliśmy dzisiaj na wałach podczas drogi krzyżowej, na której były takie wspaniałe rozważania. Rzeczywiście bardzo praktyczne i poruszające. Przypomniałem sobie dziadka, który tutaj w Częstochowie był lekarzem świętej pamięci, dziadek, który opowiadał mi swoje doświadczenia duchowe. Raz po długim czasie nieobecności w konfesjonale poszedł się wyspowiadać na Jasną Górę i ojciec Pamiń, który go spowiadał, mówi: idź synu na wały, odpraw drogę krzyżową, a potem przyjdź do konfesjonału i powiedz, co zobaczyłeś, co zrozumiałeś, co cię oświeciło. No i dziadek poszedł na wały, odbył tą drogę krzyżową, wrócił do konfesjonału i pyta go ojciec: i co ci się ukazało, syn? Sarenka. Coś takiego mi się dzisiaj przypomniało. I takie nagłe przeniesienie mnie z tego środowiska, z którego wychodzę, tutaj, do mówienia na temat tego, jaka jest obecność prawnika katolika w przestrzeni publicznej, mnie zdumiewa. Ale to właśnie chciałbym uczynić taką podstawę mojego wystąpienia. To, że to są dzieła Boże, nie nasze, jeżeli cokolwiek udaje się zrobić. I tak, najpierw krótka myśl, że nie ma najmniejszego sensu pytać o to, czy prawnik katolik jest legitymowany do tego, żeby być w przestrzeni publicznej. Im bardziej zaciekłe wrzaski historyczne słyszymy na temat tego, że wiara jest naszą prywatną sprawą, tym bardziej powinno być dla nas jasne, że to jest właśnie odcinek, którego nie możemy odpuścić. Czyli kierunek ataków nieprzyjaciela musi nam dawać do myślenia, co jest najbardziej godne i warte obrony na ten moment. Więc o to nie pytam. Oczywiście, że jest miejsce dla prawników katolików w przestrzeni publicznej, tylko problem polega na tym, że to miejsce jest puste. Więc pytam tylko o to, jak dziś prawnicy katolicy realizują swoje powołanie do tego, żeby w trybunałach... Cześć, witajcie. Zupełnie przypadkowe spotkanie, przepraszam. Do tego, żeby w trybunałach, do tego, żeby na współczesnych rynkach, żeby we współczesnych społeczeństwach realizować swoje powołanie. Trwa rewolucja przeciwko prawu, przeciwko cywilizacji opartej na takim fundamencie prawnym, który wywodzi się z prawa naturalnego. Z rozumnego rozeznania przestrzeni publicznej i uregulowania. Trwa rewolucja przeciwko tym fundamentom, to co mówił pan profesor. Prawnicy, trudno sobie wyobrazić bardziej powołany do publicznej aktywności zawód niż prawnik. Prawnicy są powołani do tego, żeby być stróżami wspólnego gmachu, który jest zbudowany właśnie poprzez fundament prawa, bezpośrednio wywodzonego z prawa natury. Nie ma innych poza nami, którzy byliby bardziej do tego predestynowani. Tymczasem my, biorąc sprawę masowo, śpimy. Uciekamy w prywatność. Też nasza religijność, też nasza duchowość jest prywatna. Jeśli chodzi o diagnozę, jeszcze parę słów. Chciałem się odwołać do Dantego, do Boskiej Komedii, prowadzony przez Wergiliusza, już nie pamiętam przez który krąg piekielny, on tak rejestruje. Tak się mym oczom smutna rzesza jawi, płynące smugą burz duchy człowiecze. Więc pytam, kto są i jaką się winą splamiły, że je czarny wiatr tak sieczy? Pierwsza zmarł, odrzekł, co przed nami płyną, skoro chcesz wiedzieć o niej, panowała nad wielogwarych narodów dziedziną. W grzech rozwiązłości popadła i zwała swawolę wolą, aby swe bezprawie pozorem prawa z hańby ratowała. To Semiramis, wiesz o jej niesławie, była Ninusa dziedziczką, wprzód żoną, jej państwo dzisiaj w sułtana dzierżawy. Panowała nad wielogwarych narodów dziedziną. W grzech rozwiązłości popadła, zwała swawolę wolą, aby swe bezprawie pozorem prawa z hańby ratowała. A jej państwo dzisiaj w sułtana dzierżawy. To jest prorok Dante. Wspólną cechą bezprawnych ustaw jest ich źródło. Źródło leżące nie w rozumnym rozeznaniu potrzeb życia, wartości tej dziedziny, do której prawo chce wkroczyć, tylko w swawoli, w partykularnych interesach. I mamy do czynienia dzisiaj z takim mechanizmem pomijania praw rzeczywistych, wywodzonych z godności człowieka, pomijania rzeczywistych praw człowieka, jednoczesnego wprowadzania do porządku prawnego pozornych wartości, które potem interpretuje się jako źródło praw podmiotowych. Ten mechanizm odwracania hierarchii wartości i wynoszenia pozornych wartości ponad rzeczywiste prawa służy temu zawsze, za każdym razem, jak Państwo się nad tym pochylą, żeby wykorzystać słabszego przez silniejszego. W sprawach rodzinnych na przykład eugenicznie pojmowane dobro społeczeństwa wypiera prawo dziecka do posiadania rodziny i ochrony więzi rodzinnych i prawa rodziców do wychowania dziecka w wybrany przez siebie sposób. Z samostanowienia sprawa do integralności cielesnej kobiety ciężarnej wywodzi się fałszywe prawo do aborcji, fałszywe prawo do zabicia dziecka, które stawia się ponad prawem dziecka do życia. Ten sam mechanizm, interes dostosowania swojej cielesności do zaburzeń psychicznych, stawia się na poziomie prawa i uzyskuje on ochronę tak daleko idącą, że dziecko zostaje zmuszone do tego, żeby znosić bliskość matki, która stała się mężczyzną, albo ojca, który stał się kobietą. Z całkowitym pominięciem prawa dziecka do tego, żeby mieć rodzinę stworzoną z ojca i matki. Interes państwa polegający na tym, żeby kontrolować obywatela, odwieczny interes państwa, zyskuje rangę praw do tego, żeby podsłuchiwać każdego, kogokolwiek, gdziekolwiek. I te prawa administracyjne zaczynają przeważać nad prawami obywatela do tego, żeby móc się bronić u adwokata i mieć poufność obrony, żeby mieć poufność swojego życia prywatnego. Czyli ten mechanizm miejmy w głowach, ale rządzący o mentalności przestępczej idą dalej, bo nie wszystkie prawa da się zasypać takimi pozornymi prawami i odwrócić kolejność. Dodatkowo rozmywa się sens istniejących wyrażeń prawnych, podstawowych kategorii prawnych, takich jak wolność, człowiek, płeć, kobieta, mężczyzna, matka, ojciec, dziecko. małżeństwo, zabójstwo. Na naszych oczach obalana jest cywilizacja oparta na prawie, na tym prawie, które ma źródło w prawie natury, po to, żeby przywrócić pogańską swobodę. Wracamy do dzisiejszej Ewangelii, którą słyszeliśmy podczas Eucharystii. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Albo u Łukasza wróciło 72 z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy wam się poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Właśnie w tej chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, bo takie było Twoje upodobanie. W tym spojrzyjmy na małe kompromisy stróżów prawa, na małe kompromisy prawników, które wszyscy mamy na sumieniu. Nasze małe kompromisy wywołują całą lawinę zniszczeń gmachu prawa, gmachu publicznego w ogóle. I niestety jest tak, że nie my i nie nasze dzieci ze środowisk jednak uprzywilejowanych poniosą konsekwencje tej naszej niewierności, tych małych kompromisów ze złem. Konsekwencje tego poniosą prości ludzie. Nie na wielkich zdradach, Państwo się chyba ze mną zgodzą, chociaż jestem młody, nie na wielkich zdradach, ale na małych kompromisach stróżów prawa opierał się zarówno nazizm, jak i komunizm. My dzisiaj od kilkudziesięciu lat jesteśmy uczeni ideologii prawa opartej na dwóch kłamstwach pozytywizmu prawniczego. Dwóch kłamstwa. Pierwsze kłamstwo, że ustawa może mieć dowolną treść. Drugie kłamstwo, że sędzia jest ustami tej ustawy. To są dwa fundamenty ideologii prawa pozytywistycznej. Biorąc je razem, dostajemy prawnika jako egzekutora ustawowego do sprawy. Prawnika, u którego nie ma miejsca na własne sumienie, na serce do pracy, na skoncentrowanie na człowieku. I w tym jesteśmy kształtowani. Od pierwszego roku studiów prawniczych. Ale pytanie, co by groziło, żeby tak nagle zrzucić to z siebie? Ta ideologia nie jest zadekretowana jeszcze. Sędziego czy prokuratora, nie mówiąc o wolnych zawodach, nie kosztowałoby to nawet utraty pracy. Więc gdzie są nasze serca? Może brak iskry, może brak zdolności powoduje to, że nie mamy serca do pracy, że tak nas jest mało, że tak jesteśmy dramatycznie skurczeni do technicznej strony zawodu, a poza tym w publicznej sferze nas nie ma. A jeżeli tak, jeżeli brak mi iskry, brak autentycznej jakiejś Bożej iskry, powołania, talentu, to czemu nie wołam do Boga? A może się zlituje i zabierze mnie z miejsca, gdzie nie jestem, na swoim miejscu, przeniesie mnie tam, gdzie jest moje właściwe miejsce, zdejmie ze mnie przerastającą mnie odpowiedzialność do bycia prawnikiem, ale będę szczęśliwy. A może w sytuacji mojej niemocy, moich absolutnych granic, doda mi swoje siły po to, żebym mógł Jego siłą, Jego mocą służyć ludziom i być zwolnionym z tego zniewalającego napuszenia, na które też jednak zawodowo cierpimy. Nie ma usprawiedliwienia dla naszego marazmu. Żadnego. Strach, który nam towarzyszy, nauczyliśmy się nazywać na różne piękne sposoby. Zżyliśmy się z nimi i mówimy, że to jest delikatność, umiar, klasa, wyważenie, rozsądek. Zapytaj prostaczkę. Zapytaj dziecka, czym jest twoje milczenie w ważnych sprawach publicznych, to ci powie. Stan tego duchowego uśpienia, zakopania odpowiedzialności, jaką nam powierzył Pan, no myślę, że jest po prostu, może być stwierdzony. Tymczasem szczęśliwy sługa, którego Pan zastanie czuwającym, gdy przyjdzie. Szczęśliwy sługa, szczęśliwy prawnik, którego Pan zastanie broniącego przestrzeni publicznej, broniącego fundamentów prawa, gdy przyjdzie. Osobiście nie chciałbym być w skórze tego, który będzie wtedy zajęty zachowywaniem umiaru i rozsądku. I ostatnia rzecz, jeszcze myśl taka przed kolejnym punktem tego mojego wystąpienia. Nie mówmy, moja praca nie pozwala na to czy owo. Każdą chwilę twojego życia, mojego życia, każdą chwilę mojego zawodu, państwa zawodu, dostaliśmy i dostajemy na nowo od Ojca, który nie chce śmierci grzesznika. I tylko dlatego prawdopodobnie jeszcze wykonujemy ten zawód i kolejne dni przychodzą i mamy szansę. Bo gdyby tak dzisiaj miał przyjść ten moment przejścia przez wrota śmierci, to niewielu z nas by przeszło. Wróćmy do dzisiejszego słowa. Uczniowie Jezusa cieszą się z wypędzania złych duchów, a prorok mówi, Baruch mówi tak, dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Jakim duchom w pracy składamy ofiary? Ja wypisałem kilka, które mają się całkiem nieźle na naszym wiccie. Pycha, chciwość, strach, niepokój, smutek, służalczość, pogarda, gniew, kłamstwo, awanturnictwo, wykorzystanie słabszych. Wiara, miłość, nadzieja, prawda w przestrzeni publicznej niestety są bardzo intensywnie, w przyspieszonym tempie teraz zapominane. Rozparuje się w niej prostacka zuchwałość, obojętność, rozpacz, interesy silnych w miejsce prawdy. Źle rozumiana powaga zawodu, rola społeczna, maska bezstronnego sędziego, twardego prokuratora, skutecznego adwokata, odcina nas od Ojca. A prawda jest niestety taka, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji, w której jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach zdobyć się na to, żeby wrócić do wiary, nadziei, miłości i żywej obrony prawdy. Do przejęcia prawdą w naszym życiu na co dzień. Jak idziemy do kancelarii, do sądu, do gabinetu, jak wracamy z niego, jak zajmujemy się czymkolwiek innym. Tylko dziecięca prostota, dziecięca ufność mogą nam pozwolić przeprosić Ojca za wszystkie nasze małe zdrady, prosić Go o to, żeby dał swojego ducha i żeby coś się wreszcie stało, żeby w przestrzeni publicznej, w której funkcjonujemy, no te złe duchy były wypędzone. Jesteśmy akurat w sali, gdzie cyklicznie odbywają się Eucharystie, w których sporo złych duchów z wrzaskiem wylatuje. Wspaniałe rzeczy się tutaj dzieją. Osobiście nie brałem udziału, ale podobno tak jest. Rybacy wracają, mówią Jezusowi, że w Twoje imię, Jezu Chryste, wyrzucaliśmy złe duchy. Czemu my nie możemy się uporać z tymi nie nazbyt złośliwymi, o których przed chwilą mówiłem? Jedynie nadzieja w dziecięcej szczerości, poufności, w prostocie serca, w przyznaniu się przed samym sobą i przed Bogiem do tego, gdzie jestem z moim powołaniem, co z nim zrobiłem, jak sprostałem roli obrońcy spraw publicznych. Być jak małe dziecko, jak prostaczek wobec Ojca. I pamiętać, że tylko Jezus Chrystus jest zwycięzcą. To, co tak głośno dzisiaj krzyknął nam ksiądz biskup Paweł. Tylko Jezus Chrystus jest zwycięzcą. I tylko w Nim możemy być jakkolwiek przydatni dla Królestwa Niebieskiego. Jakikolwiek pożytek z nas może być. Jest na to szansa. Ale chciałbym spytać o małe rzeczy, żeby nie uciekać w pobożną abstrakcję, w deklarowaną pobożność i wzniosłe myśli, które sam u siebie stwierdzam. Tak? A kiedy ostatnio rozwiązywałem sprawę na kolanach? Kiedy naprawdę starałem się dostrzec w trudnym kliencie, w przeciwniku, w stronie, w sali sądowej, Jezusa, poranionego, może zgubionego, a może radosnego, a może triumfującego. To jest tak naprawdę w moim przekonaniu pytanie o naszą żywą wiarę. Ksiądz Franciszek Bachnicki, o którym dzisiaj też ksiądz biskup Adam wspomniał, kandydujący do ołtarzy, jest twórcą ruchu, w którym ja też się formuję, ruchu Światło Życie. On w 81 roku, czyli właśnie w roku moich narodzin, mówił, że taką diagnozę, że dziś ogromne rzesze katolików wierzą tak, jakby Boga nie było. Wykonują pobożne praktyki, tak trochę na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, jak to jest po tej drugiej stronie. Ale w codziennych swoich zmaganiach zachowują się tak, jakby Pan Bóg nie miał im nic do powiedzenia. Jakby Pan Bóg nie mógł im pomóc wykonać ich powołania. Jakby byli samotni. Czyli wierzą tak, jak wierzą złe duchy. Wierzą i drżą, ale są samotne. Bez doświadczenia Bożej miłości to nic po nas. My nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Więc jeśli nie mamy doświadczenia Bożej miłości, to wołajmy o nią. Ale wołajmy o nią z pasją. Wołajmy o nią z całego serca. Nie tak, jak się nauczyliśmy mamrotać, sami nie będąc przekonani do tego, co mówimy. Chciałem spytać sam siebie, czy jestem wyczulony na głos Ojca? Czy w ogóle mam taki czas w ciągu dnia, że siadam i słucham, proszę Ojca, żeby mówił i staram się być posłuszny? No bez tego nie ma o czym mówić. Czy jak mówi, to ja słucham i robię? Co powiedziałby nam Tomasz Morus albo święty Paweł, który został w sposób nagły odnowiony w swoim duchu? Ten przynajmniej miał żądzę, którą dyszał. Co by nam powiedział święty Piotr, prostak, który napełniony Duchem Świętym mówił tak, że tysiące się nawracało w jednej chwili. Co by nam dzisiaj powiedział, jakby nas zobaczył, tak przenikliwie na nas spojrzał? A on spogląda tylko, gdybyśmy tak mogli go usłyszeć. Myślę, że mógłby powiedzieć coś takiego. Nie bój się, stań prosto, podnieś głowę, nabierz ducha. Nie jesteś w czasach żadnego schyłku. Nie jesteś w czasach żadnego schyłku, tylko jesteś w czasach nadchodzącego królestwa. Jesteś w czasach, kiedy muszą upaść ludzkie potęgi, żeby się nikt nie chełpił. Jesteś w czasach ostatecznych, które Jezus ogłosił, kiedy chodził tu po ziemi, a które muszą widocznie tyle trwać, tyle pokoleń musi minąć, żeby wreszcie przyszedłszy znalazł wiarę na ziemi. Więc pytał go pewnie, co z waszym ogniem? Gdzie wasz uśmiech? Czemu nie nosicie dumnie głów? Czego się boicie? Nie macie odwagi, czasu, zdolności? To wszystko dostaniecie. O tak. Tylko przeproście Ojca za wszystkie swoje kompromisy ze złem. Poproście Go, żeby działał przez was. Otwórzcie się. I zobaczycie wielkie rzeczy. Ja mogę świadczyć tyle, ksiądz prosił o świadectwo. Mogę świadczyć, że widzę wielkie rzeczy, które Pan czyni z moim subminimalnym udziałem. Tylko dlatego, że powiedziałem Mu, chcę Panie, żeby moje ręce były Tobie na coś pożyteczne. I rzeczywiście przez jakiś czas, raz na jakiś czas staram się szczerze słuchać i robić to, co usłyszę. Przed kilkoma laty ktoś mnie poprosił o to, żeby napisać list, zredagować list otwarty prawników w obronie życia ludzkiego od poczęcia. I napisałem taki list na CITO w przeciągu doby. Został on rozesłany do kilku tysięcy prawników chrześcijańskich, katolickich w Polsce. Podpisało się pod nim kilkudziesięcioro. Następnie po jakichś paru miesiącach postanowiliśmy się spotkać w tym gronie osób, które podpisały ten list. Kilka osób, garstka, wybrała 8 grudnia niepokalane poczęcie po to, żeby się spotkać, prosić Maryję o to, żeby dowodziła, żeby coś zrobiła. Bo jest czas, bo jest potrzeba. I mogliśmy bardzo szybko oglądać wielkie dzieła. Za rok międzynarodowa konferencja z udziałem koronowanych głów ministra sprawiedliwości na temat obrony życia ludzkiego przed narodzeniem. Wspaniali mówcy z całego świata. Może Państwo nie słyszeli, bo była strategia na zamilczenie. Niedługo później powstaje Instytut Ordo Iuris, w którym przyjaciele z Warszawy zaczynają pisać ekspertyzy, zbierają nauk i teoretyków, i praktyków z różnych dziedzin prawa, piszą ekspertyzy na temat szaleńczych projektów ustawowego bezprawia, które przez ostatnich kilka lat, którymi byliśmy bombardowani. Podobno ostatnio słyszałem, chwalił się posłowie PiS, już się nas boją. Nie jest najgorzej. Ale są ludzie w całej Polsce, którzy dostają pomoc pro bono w ważnych sprawach, obrony sumienia, obrony rodziny. I to się dzieje, bo Panu Bogu się spodobało. Tylko dlatego. I Maryja go o to poprosiła. Powiedziała, że było kilkoro takich nieboraków, którzy przyszli i do niej się zwrócili. Parę lat temu też po rekolekcjach podczas rekolekcji przyszedł do nas człowiek z wydawnictwa, które wydaje książkę do wychowania do życia w rodzinie i mówi, coś się niepokojącego dzieje w Ministerstwie Edukacji. Prawdopodobnie edukacja seksualna ma zmienić model nauczania z tego, który mamy, przyjętego, całościowego, opartego o personalizm, na model biologiczny, przekłamany, oparty o ideologię gender. Ministerstwo chwali się tym, że współpracuje z kampanią przeciw homofobii, z Pontonem, czyli z pieniędzmi Planned Parenthood, pieniędzmi aborcyjno-antykoncepcyjnymi. Ministerstwo Edukacji otwarcie przyznaje się do współpracy z tymi organizacjami, że będzie przy ich pomocy zwalczać nietolerancję i złe, patologiczne zachowania tradycyjnego wychowania dzieci w szkole. I zgłupia Fran. Siedliśmy i mówimy, co by można zrobić w ramach takich przedobiadowych warsztatów. Co byśmy zrobili, gdybyśmy taki problem potencjalnie dostali, byli w parafii? No i coś tam wymyśliliśmy, potem poszliśmy na obiad, ale po rekolekcjach ta moja przyjaciółka nie odpuszczała i mówi, no to zróbmy to, cośmy wtedy wymyślili. I tak w przeciągu 2 miesięcy powstała akcja informacyjna we Wrocławiu, gdzie we wszystkich parafiach były prelekcje na temat zagrożeń tą wypaczoną seksedukacją, która programowo ma wejść na modłę angielską i niemiecką do naszych szkół. A teraz franczyzę jakby tej metody nabyły już wszystkie, oczywiście to jest nieformalnie, się dzieje, nikt nad tym nie ma kontroli, ale ta sama metoda informowania rodziców przez innych rodziców na temat zagrożeń deprawacją w szkole jest już w całej Polsce, we wszystkich dużych miastach. Bo tak się Bogu spodobało. Nie dlatego, że ktoś z nas był taki sprawny czy sprawiedliwy. No. To wystarczyło tylko to, żeby powiedzieć, przyjmę z Twojej ręki obowiązki, gdzieś w tą stronę otwieram się. Wystarczyła chwila modlitwy. Poszedł ogień. Chciałbym skończyć w takim razie tym, że naprawdę możemy oglądać wielkie dzieła Pana na naszych oczach. To znaczy możemy spełnić swoją rolę obrońców sfery publicznej, obrońców dobra wspólnego, jeżeli tylko się na to otworzymy. Bardzo Państwu dziękuję.